Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza obecnie i po wojnie. Jak na niej może skorzystać nasz przemysł morski i gospodarka morska? Co już w tej materii się dzieje? A jesienią na trasie od Mierzei Wiślanej do Elbląga będzie ukończony tor wodny. Jednak w samym porcie jest problem z kwestiami właścicielskimi. Co można zrobić albo w jaki sposób rozwiązać problem, by móc wykorzystać potencjał przekopu Mierzei Wiślanej? W audycji porozmawiamy też o tym, jak niewiele wystarczy zrobić, by nie stracić dobrych pracowników. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych, i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych Portu Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią redaktor.
Lokalna wojna, konsekwencje światowe, napad Rosji na Ukrainę, przypomnijmy, zdestabilizował gospodarki, zdestabilizował branżę transportowo-spedycyjno-logistyczną, sprawił, że w polskich portach trzeba było przemodelować pracę. Tu szczególnie zaznaczył się kryzys energetyczny i potrzeba przewożenia ogromnych ilości węgla. Do tego pojawiła się większa potrzeba wykorzystania na morzach tankowców, oczywiście z powodu kryzysu energetycznego wywołanego wojną. Ukraiński prezydent, będąc w ubiegłym tygodniu w naszym kraju, zaprosił polskie firmy do szeroko rozumianej odbudowy Ukrainy. I właśnie, jak na tej współpracy po wojnie może skorzystać nasz przemysł morski, nasza gospodarka morska? Czy już w ogóle współpraca w tej materii jest? Tylko o niej się nie mówi, bo po prostu przebiega w sposób bardzo naturalny. Maciej Krzesiński.
Na pewno tak. Jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą, to ona oczywiście funkcjonuje w zasadzie od pierwszych dni wojny. Ona oczywiście też była i przed wojną, natomiast teraz jest to nasilone w określony sposób, co zresztą doskonale widać też między innymi po wynikach portów, bo ta wojna na Ukrainie się przekłada na różnego rodzaju zdarzenia, nie tylko na kwestie samego kryzysu energetycznego, który również nas, można powiedzieć, i dotknął, i ominął w pewnym sensie, do tego, że dzięki między innymi właśnie portom świetnie sobie z tym poradziliśmy, ale z drugiej strony też oczywiście Ukraina korzysta już dzisiaj z polskich portów w ten sposób, że i eksportuje swoje towary, ponieważ porty czarnomorskie są zablokowane praktycznie całkowicie, ale też i importuje to, co jest im potrzebne, takie rzeczy jak chociażby paliwo. Więc tutaj przykład portu Gdynia, portu Gdańsk czy portu zespołu portowego Szczecin-Świnoujście jest przykładem właśnie na to, jak porty są w ogóle ważne i jak ważna jest ta oś północ-południe w przeciwieństwie do tej wcześniejszej, która jakby funkcjonowała cały czas wschód-zachód.
Z punktu widzenia prezesa Polskich Linii Oceanicznych i miłośniczki morza i mórz i oceanów w ogóle, jak pani obserwuje,
zaprosiła pani
to
do
wygląda?
Studia właściwie dwie branże, znaczy w ramach jednej branży dwie...
W ramach gospodarki morskiej
dwa pola,
dwie branże.
Dlatego,
pola,
że mi często przedstawia się dane portów jako armatorowi, a mi jako armatorowi to nie powiem, że mnie to nie interesuje, ale jestem zainteresowana rozwojem polskich portów, natomiast to nie jest działalność żeglugowa. Działalność żeglugowa bowiem polega na zupełnie czymś innym. Porty oczywiście wynajmują powierzchnię, zajmują się przeładunkami, określone opłaty otrzymują i zawsze tam będzie ruch, zwłaszcza teraz w tym okresie wojennym, gdzie trzeba przeładować duże ilości produktów rolnych, a już do tego jeszcze energetyczne zapotrzebowanie, które również jako terminale, gazociągi, rurociągi, wszelkiego rodzaju terminale LNG, one znajdują się na terenie portu. One przynoszą rzeczywiście bardzo spore dochody, obroty i satysfakcje i przychody do budżetu państwa. Natomiast dla mnie z punktu widzenia armatora ja widzę oczywiście niebezpieczeństwa, ponieważ całe Morze Czarne zostało praktycznie zamknięte i statki pod ostrzałem nie mogły tam się znajdować. Ubezpieczyciele i flagi i bo statek jest pod daną flagą, miał zabronione ten rejon jako rejon pływania i dostępności, więc te szlaki handlowe się zmieniły. Oczywiście zapotrzebowanie jest na statki wożące, czy przewożące, wywożące z naszych portów zboże, czy inne płody rolne do krajów trzecich, tak jak teraz dyskusja trwa na temat zboża.
Mówimy pewnie to się
o magazynach,
ruszy
tankowcach, rzeczywiście, ale to jest tylko dowód na to, że i wojna udowodniła, i mam nadzieję, że nic gorszego się nie zdarzy, że trzeba posiadać własną flotę. Dlatego, że oczywiście na tym można zarobić, ale też można też dużo zapłacić, aby te surowce do nas przypłynęły. Więc lepiej dysponować własnym, niezależnym tonarzem, który będzie obsługiwał nasze porty, gwarantował nam bezpieczeństwo energetyczne w postaci dostaw do naszego gazoportu, czy naszych tutaj innych już też terminali budowanych i w przyszłości planowanych i już rozpoczętych w tej chwili budów na przyszłość, żebyśmy sami mogli być niezależni. To mam tu na uwadze też ubezpieczycieli, dlatego że my wtedy sami jesteśmy sobie panem
i sterem i okrętem.
I rzeczywiście nie musimy mieć potem problemów w postaci zabraniania nam wpływania na dane akweny, bo nasz kraj rzeczywiście będzie, czy jest w potrzebie, to mamy zagwarantowaną własną flotę. Do tego przemysł stoczniowy, który na te potrzeby, już rozmawialiśmy tutaj u pani redaktor, on może ten potencjał uruchamiać. To są naczynia połączone. Oczywiście w tej chwili my na przykład operujemy na Morzu Śródziemnym. To też będzie się wiązało. Nasze statki nie są masowymi statkami, więc ja zboża wozić nie mogę. Są to ro-ro. Ale jeżeli chodzi o rorowce, to rzeczywiście one są co prawda w czarterach, to one również mogą tutaj, czy do potrzeb wojska, czy innych takich ważnych zabezpieczenia tutaj w tym okresie wojny na Ukrainie wspomóc, ale my zawsze patrzymy pod kątem posiadania tonażu. Te szlaki się, jak powiedziałam, zmieniły i tutaj ja nacisk bym kładła jednak na Morze Bałtyckie, bo jednak tu musimy sobie radzić i też dbać o to, żeby te ładunki były wożone przez nasze statki, ale też pamiętajmy, że mamy Elbląg. My za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Niemniej jednak tam też jest możliwość pływania kosterów, wożenia płodów rolnych i innych, i również kontenerów, takich statków do 230 kontenerów, które mogą przewozić. No z racji na pewno ograniczenia, przepraszam, taka, a nie inna ilość towarów może być przewożona, ale jest to na pewno też ważny akwen do rozwoju gospodarki morskiej. Natomiast nie będę dalej rozwijać tematu Elbląga, bo powrócimy to już jest, jak powrócimy do niego później. Więc dla mnie jako armatora, do motora powiadam, ja bardzo chętnie będę zawijać do naszych portów. Dzisiaj trasa jest na nasza i obsługujemy Morze Śródziemne. Niemniej jednak mamy armatorów promowych, jest PZP, PZM i jeszcze paru innych operatorów, którzy na pewno tutaj się odnajdują.
A jak już jesteśmy przy...
A jeszcze dodam, że ta współpraca właściwie jest cały czas, bo to, że jest wojna, to nie znaczy, że tej współpracy nie było. To te spotkania, podpisywanie różnych memorandów, porozumień, one tylko świadczą o zaciśnieniu i takim prorozwojowym kierunku, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę, artykuły żywnościowe, no i wiele innych dziedzin, w których sama Ukraina sobie nie poradzi. I tutaj dla gospodarki morskiej na pewno jest plus innego rodzaju transportu szansa.
Szczególnie jeżeli chodzi o odbudowę, tak? Bo tutaj my mówimy o tym, że to się dzieje już teraz. Natomiast oczywiście to będzie dużo większa skala też pewnie w relacji importowej, jeżeli chodzi o samą odbudowę. Tam będą potrzebne inwestycje dostarczy infrastrukturalne, trzeba, w energetykę, tak? Która przecież tam jest w znacznym stopniu zniszczona. No to będą olbrzymie wyzwania i tak naprawdę wiele na przykład elementów nie da się dostarczyć inaczej jak drogą morską i potem przetransportować dopiero dalej, więc porty będą miały zdecydowanie kluczowe znaczenie, a powiedzmy sobie szczerze, że po tych zniszczeniach, które są w portach też ukraińskich, no tam być może długo niektóre z nich nie będą funkcjonowały. Pytanie, czy w przypadku niektórych w ogóle da się to odbudować, bo właściwie tam są tak duże zniszczenia, że trzeba to będzie budować od początku.
No bo my jesteśmy najbliżej i to jest dla nas szansa.
Tak, to jesteśmy naturalnym partnerem.
Dokładnie. I
dla naszych stoczni.
Oczywiście. I tutaj ja mówię o stoczniach nie tylko w kontekście samej budowy statków, ale mówię też o konstrukcjach stalowych, tak? Bo my przecież mamy stocznie wyspecjalizowane w różnego rodzaju konstrukcjach stalowych, tak? Które też będą niezwykle
potrzebne. Przy energetyce na pewno szczególnie to będzie potrzebne, ponieważ te wszystkie systemy są zrujnowane. Dzisiaj ich praktycznie nie ma i tutaj te porozumienia, o których też mówiłam, one dotyczą przede wszystkim też energetyki.
No właśnie.
Infrastruktury też.
Ta wojna jeszcze troszkę pewnie potrwa. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy się zakończy, a wbrew pozorom tutaj czas działa też w jakimś sensie na naszą korzyść i trzeba go wykorzystać.
Ale tak trzeba jak pamiętać, pani prezes że nie mówiła, na całej Ukrainie są te działania wojenne, więc druga część, jak też posługamy przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, oni też te kontakty mają na bieżąco nawiązane i współpracują, więc jak powiadam, ja się przysłuchiwałam również wypowiedziom przedstawicieli Izby i tam mimo wszystko ta współpraca, ona funkcjonuje.
Wspominała pani prezes o statkach, ja też jestem orędowniczką jednak tego, żebyśmy mieli własną flotę, a jakiego rodzaju jednostki nam by się przydały już teraz, takie właśnie dla nas, na własność, dające nam pełną niezależność. Bo może trzeba czasami to wyartykułować.
Każde. Byle by były nasze.
Czyli i gazowce, i do budowy farm wiatrowych, do obsługi farm wiatrowych, bo potem możemy
i masowce, i rolowce, i kontenerowce, takie mniejsze statki, kostery
tak naprawdę, które dzisiaj, czy które mogłyby być budowane, no to tutaj, tak jak słusznie pani prezes zauważyła, to jest w zasadzie każdy rodzaj, dlatego, że my jesteśmy portami uniwersalnymi. No, to, jakie statki budować, to determinuje, jakie ładunki będą tutaj przypływały.
Tak byle naprawdę by było
wszystko
co
od
wozić.
Tego zależy, byleby było co wozić, a to się sprowadza tak naprawdę do tego, że możemy wykorzystać praktycznie każdy rodzaj statków. Oczywiście największy nacisk dzisiaj jest na to, żeby wozić produkty masowe, tak, ale też niezwykle ważne są ładunki kontenerowe, tak, czyli cała konteneryzacja, która będzie postępować niewątpliwie.
No ale są samochody, maszyny wszelkiego rodzaju. No, my jesteśmy
także
też
rolowce tak samo są potrzebne.
Oczywiście. Promy również. No, wszystko jest potrzebne. Teraz mówimy o kosterach, no bo trzymam się tego Elbląga, dlatego że kiedyś było bardzo dużo tych statków i one pływały, a tam, jeżeli chodzi o ten rejon, to są właśnie płody rolne i wszelkiego rodzaju też barki, dokładnie, którymi wożono czy drewno, czy również towary. To funkcjonowało i tu niedaleko szukać. Przecież to był dobrze funkcjonujący port.
Dlatego właśnie mówiłam, że czas gra na naszą korzyść pod tym względem, że trzeba po prostu budować jak najwięcej tych jednostek. Oczywiście. Dla nas, bo potem możemy je też czarterować. Potem te nasze jednostki mogą budować farmy wiatrowe na przykład u wybrzeży Ukrainy. Więc tutaj jest dużo do zrobienia.
Zawsze lepiej być właścicielem niż czarterować i płacić za to.
Kiedy wiemy z czasów pandemii, jak czartery mocno potrafiły wzrosnąć, tak? O 300%, nawet w bardzo krótkim czasie, co było
tak, to
bolesne.
Miał flotę, to rzeczywiście wygrał. Dlatego, że trzeba pamiętać, że w gospodarce morskiej to jest taka sinusoida i zawsze trzeba być przygotowanym do tej dobrej koniunktury.
Dość powiedzieć, że jeżeli się patrzy dzisiaj na armatorów, czy na duże firmy, które posiadały swoje floty, to one po prostu to, co udało im się zarobić w okresie pandemii, tak naprawdę dzisiaj inwestują w rozwój floty.
Ale
albo
też
jeżeli
spedycje,
jest to firma łączona, to w spedycje, pokupowały na przykład linie lotnicze.
Oczywiście.
Firmy, które inwestują olbrzymie pieniądze w porty na całym świecie.
I sami
w
wykonują te prace, więc są samowystarczalne.
Budują po prostu swoją strategię w taki sposób, żeby cały łańcuch logistyczny integrować jakby w swoich rękach i na tym też będą dalej wygrywały. To oczywiście też rodzi pewne zagrożenia związane z pewną monopolizacją tego rynku.
No, dużą monopolizacją.
Dużą nawet,
ale buduje niezależność.
Ale buduje niezależność.
To już kiedyś przecież, to nie od dzisiaj wiemy, że niezależność to posiadanie własnej floty i wtedy mamy dostęp do morza, my ją po prostu musimy mieć.
To ja tylko na koniec jeszcze dodam, jak dobrze, że mamy niszczyciele min, kormorany nasze, miejmy nadzieję, że też będą mogły się sprawdzić na Morzu Czarnym i zobaczymy, jak sobie radzą, bo tam morze jest bardzo zaminowane.
I obystrzegł dobrze też Bałtyku, bo nie daj Boże, to też wtedy stajemy się strefą niebezpieczną, a tu już wtedy, jeżeli mamy statki pod inną flagą, to już i ubezpieczyciel, i flaga może powiedzieć, paluszkiem pogrozić, powiedzieć, tam nie pływamy. Albo takie stawki ubezpieczeniowe nam podyktować, że nie będziemy mogli sprostać w swojej działalności.
I przechodzimy do Elbląga. Tor wodny łączący kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej z Elblągiem będzie gotowy jesienią tego roku, zapewnił wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Wskazał, że w związku z inwestycją są małe opóźnienia związane z budową mostu obrotowego w Nowakowie przez rzekę Elbląg, ale w zasadzie sam most jest gotowy, odbiór przewidziany na najbliższe miesiące, reszta prac idzie zgodnie z planem, tylko właśnie tutaj mamy problem z portem, kwestiami właścicielskimi. 30% portu należy do miasta, do tego część terenów przy nabrzeżach to prywatna własność. Tymczasem potrzebne są remonty, pogłębianie, wzmocnianie nabrzeży, budowa obrotnicy. Rząd proponuje przejęcie udziałów portu i remont rusza wtedy z kopyta, no ale mamy impas w negocjacjach z miastem, która argumentuje, że kwestia pogłębienia i remontów i tak należy do państwa, więc po co zbywać udziały. No i mamy impas, na który nie możemy sobie pozwolić. Co tutaj można, jak wybrnąć z tego problemu?
Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem dalszego inwestowania i słusznie. Pan minister realizuje dalej plan założony wiele lat temu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba dokończyć tą inwestycję i trzeba zaznaczyć, że Elbląg ma swoje 5 minut. To jest czas, gdzie Elbląg powinien o tym też pamiętać i, przepraszam, może powiem brutalnie, ale nie ma nic za darmo. No, żeby inwestować, to trzeba to rozsądnie potem tą współpracę ułożyć i tutaj nie ma nic złego w propozycji pana ministra, jeżeli chodzi o zbycie udziałów, czy wejście w posiadanie udziału w Elblągu. Na tym wszyscy by zyskali, natomiast niedobrze jest, że tutaj niektórzy politycy politykę złą uprawiają, blokując poprzez skreowanie tych tutaj dyskusji, kłótni ten konflikt, bo ten port potrzebuje inwestycji i na pewno dla Elbląga byłoby to zwieńczenie już tych założeń, które od lat postulowała. Zresztą przekop samej Mierzei i w tej chwili dokończenie tej inwestycji to mieściło się jakby w całości podejmowanych rozmów, jak powiedziałam, przed realizacją tego projektu i ja myślę, że tutaj jeżeli Elbląg tych pięciu minut nie wykorzysta, no to będzie jakby stratą dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla Elbląga. A to się z kolei wiąże też właśnie z rozwojem i floty i możliwości transportowych, bo tam na pewno będzie co robić i będzie można i rozwijać port i zarabiać bardzo duże pieniądze.
No właśnie.
No, ja może trochę z innej strony ten temat opiszę. Z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o Elbląg, na pewno jest to port z dużym potencjałem, jeśli się o niego zadba, dlatego że jakby kierunek, z którym do tej pory tak naprawdę Elbląg sobie radził, no to był ten kierunek rosyjski, gdzie była bliska współpraca z Kaliningradem, ewentualnie jakieś wyjście przez Cieśninę Pilawską. Natomiast dzisiaj tak naprawdę można już o tym kierunku zapomnieć. Tam się już za wiele nie będzie działo, jeżeli w ogóle cokolwiek. Więc tak naprawdę Elbląg trochę jest skazany na przekop i z tej perspektywy rzeczywiście powinien patrzeć bardzo mocno w przyszłość.
Perspektywicznie
na współpracę tak naprawdę z innymi portami. Z oczywistych względów Elbląg nigdy nie będzie żadnym portem głębokowodnym, więc będą tam relatywnie nieduże jednostki zawijały. Co nie znaczy, że nie można tego wykorzystać. Oczywiście. Ja przypomnę tylko, że jeżeli chodzi o samo zboże, a przecież Elbląg to jest nic innego jak okolice Żuław, tak? Więc nasze zagłębie zbożowe.
Płody rolne, tak.
Płody rolne różnego rodzaju. To my jako Gdynia jesteśmy z kolei największym portem zbożowym. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić taką współpracę bardzo ścisłą. Zresztą takie plany były wiele lat temu, kiedy próbowano w Gdyni port barkowy wybudować za estakadą, gdzie mniejsze statki będą dowoziły tak naprawdę na nabrzeża do terminali zbożowych do portu Gdynia po prostu płody rolne, a my będziemy je potem przeładowywać na dużo większe statki już oceaniczne i wysyłać je po prostu w świat. To jest jak najbardziej
kompatybilne,
da się to połączyć i jakby na tym kierunku zdecydowanie należałoby myśleć. Co do samych inwestycji, oczywiście można to zawsze zrobić na dwa sposoby. Albo pozyskać kapitał prywatny, albo skorzystać z oferty, którą tutaj położył na stół pan minister. Pytanie jest takie, czy port w Elblągu jest w stanie zorganizować sobie takiego inwestora prywatnego, który będzie w stanie ten port rzeczywiście doprowadzić do stanu takiego, żeby te statki wykorzystywały to, co daje przekop. Jeżeli potencjał. Tak, no to oczywiście proszę bardzo, ale jeżeli nie, no to bzdurą byłoby nie dokładnie skorzystać tak naprawdę oczywiście z oferty, która jest położona na stole. No ale tutaj decyzje należą do właściciela, no i do zarządcy portu.
Ja nie bez kozery powiedziałam o tym 5 minutach i propozycji pana ministra, bo gdyby taki inwestor był, to już dawno byśmy na pewno te rozmowy toczyli, a że go nie ma, to szkoda czasu tracić. I znaczy, tutaj można się dogadać, bo przecież tu nikt nie zamyka portu, nie odbiera niczego nikomu, to jest przecież dalej funkcjonuje jako port w Elblągu i to trzeba widzieć znacznie szerzej, a dobrze, że jest pan dyrektor, bo z punktu widzenia portu w Gdyni to trzeba też wyjaśnić, że tu nikt nikomu nic nie zabiera, nie konkuruje, bo to są zupełnie inne porty,
i
a chodzi o współpracę
uzupełniać
i uzupełnienie, dokładnie.
No zobaczymy, jak ta sprawa będzie, jaki znajdzie koniec. No miejmy nadzieję, że jak najbardziej optymistycznie się to wszystko zakończy. Jeszcze przypomnę sobie, że przecież port w Elblągu już chyba jakieś umowy popodpisywał z portami w Szwecji i zakłada daleko idącą współpracę, więc to...
To tym bardziej to potrzebne właśnie są te inwestycje i to dosyć szybko.
A dalej do tego mamy jeszcze stocznie, które budują barki, więc tych barek byłoby potrzeba więcej. No ja tak sobie pomarzę trochę,
tak,
że
kiedyś
tutaj
było.
Elbląg by się rozwinął, a potem bierzemy się za rzeki.
Tak kiedyś było, łącznie z 8 promami, które obsługiwały tamten rejon. Ja zawsze, przepraszam, mówię, że żałuję, że nie poszłam za tropem i propozycją mojego były w świętej pamięci wykładowcy i nie napisałam pracy magisterskiej o porcie w Elblągu. Mówię, jakim ja porcie w Elblągu? Ale dzisiaj żałuję, że akurat tego nie pisałam, bo rzeczywiście to by się może przydało, bo sięgnęłabym do dalekiej, dalekiej historii i zamiarów rzeczywiście analizy, dlaczego ktoś kiedyś nie musiał przekopywać, dlaczego my musimy i jakie to daje możliwości. Więc z tej możliwości trzeba skorzystać. Tym bardziej, że jeżeli te pieniążki są kładzone na stół, wiemy, ile to kosztuje, to znacznie szybciej te prace można wykonać.
Tym bardziej, że jeżeli chodzi o samą turystykę, to być może pierwszym połączeniem pasażerskim, takim regularnym, będzie to, co w tej chwili, na przedłużeniu oczywiście, będzie to, co w tej chwili jest planowane też z portu gdyńskiego, mhm, przez pana prezesa Latałę, czyli połączenie z Gdyni na Mierzeję Wiślaną, tak, na przekop, a być może potem dalej zostanie taka linia przedłużona do portu w Elblągu. Jako regularne
strony
połączenie, tak jak się to dzisiaj dzieje na trasach Gdynia-Hel, czy
tak,
Gdynia
z każdej strony jakiś pożytek.
No i do trzeciego tematu nie przejdziemy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Ale pracowników chwalić trzeba.
Tak, bo są, lepiej pracują, czują przynależność do firmy.
No, okres pandemiczny bardzo trudny był i dzisiaj chyba każdy potrzebuje takiej atencji.
Szczególnie, że w gospodarce morskiej tutaj no, ludzie, którzy pracują, to jest branża bardzo specyficzna, hermetyczna. I
tak,
ludzie, którzy pracują w branży, rzeczywiście...
Odpowiedzialność duża jest.
Czują odpowiedzialność i ciężko takich pracowników pozyskać na rynku odpowiedzialnych, więc
z doświadczeniem, z uprawnieniami.
Chwalić, szanować i trzymać dobrych pracowników w firmie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Dorota Arciszewska-Mielewczyk,
dziękuję
prezes
ślicznie
Polskich Linii Oceanicznych i Maciej Krzesiński, dyrektor do spraw handlowych portu Gdynia. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.